Witam Państwa, kłania się Wiesław Pil. Proszę Państwa, jestem w dzienniku, przepraszam, w Global Times i artykuł dotyczący BRICS-ów, spotkania BRICS-ów. Tytuł artykułu Xi mówi, że ściślejsza współpraca BRICS-ów pomaga budować pomaga budować nowy rodzaj stosunków międzynarodowych. Tak, no więc po pierwsze, co to za spotkanie? Bo to nie było spotkanie na samym szczycie. To było spotkanie szefów, znaczy przedstawicieli szefów rządów. W tym spotkaniu, to spotkanie wysokich przedstawicieli BRICS-ów do spraw bezpieczeństwa. O tak dokładnie to się nazywało. Czy to jest spotkanie standardowe, czy to jest spotkanie niestandardowe, tego Państwu nie potrafię odpowiedzieć, ponieważ przeczytałem ten artykuł i niewiele z tego wynika. Znaczy niewiele w tej materii, o której mówię, z tego wynika. W każdym razie to spotkanie prowadził na poziomie tych wysokich przedstawicieli prowadził pan Yang Jiechi, znany nam wszystkim człowiek, który bardzo wysoki rangą przedstawiciel administracji, zarówno poprzedniej, bo za czasów poprzedniej ekipy pan Yang Jiechi był ministrem spraw zagranicznych, a teraz jest radcą stanu przy prezydencie. No więc ten pan Yang Jiechi spotkał się z sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Rosji, znaczy Federacji Rosyjskiej, panem Petruszewem, ministrem sprawiedliwości państwowej RPA, panem Machlobo, indyjskim doradcą do spraw bezpieczeństwa narodowego, panem Dovalem, brytyjskim ministrem do spraw bezpieczeństwa instytucjonalnego, panem Echegonem. No i właśnie, to byli ci panowie, którzy również spotkali się z panem prezydentem Xi. I tak naprawdę to istotą tego artykułu jest właśnie spotkanie z panem prezydentem Xi, a nie to podstawowe spotkanie między nimi, gdzie omawiano te różne sprawy bezpieczeństwa. Więc jako, że pan prezydent jest najważniejszy, spotkanie z panem prezydentem było najważniejsze, w związku z tym ten artykuł to właśnie relacjonuje. I cytuję, pan prezydent Chin Xi Jinping powiedział w piątek, że wzmocnienie współpracy BRICS-ów nie tylko chroni i rozszerza interesy krajów BRICS-ów, ale także pomaga zbadać sposoby budowania nowego rodzaju stosunków międzynarodowych. Pan Xi powiedział, że spotkanie właśnie w tym gronie było sukcesem, ponieważ mówiono o przygotowaniach do nadchodzącego szczytu BRICS-ów w Xiamen, miasta na południu Chin, chyba w prowincji Jiangsu. I teraz współpraca BRICS-ów, pan Xi powiedział, że współpraca BRICS-ów ma 10-letnią już historię. I jakby ta 10-letnia historia rozbiła granice dystansu, które były między nimi, przezwyciężyła różnice w ścieżce rozwoju i instytucjach społecznych tychże krajów, a także zaprezentowała wspólne dążenie do stabilności, rozwoju, lepszych stosunków, lepszych sposobów życia ludzi. Pan Xi wezwał również do synchronizowania rozwoju gospodarek i współpracy finansowej, a wymiany międzyludzkiej i koordynacji w kwestiach bezpieczeństwa w tychże krajach BRICS. Chiny twierdzą, że globalne problemy takie jak terroryzm powinny być rozwiązywane fundamentalnie przez rozwój, dodając, że wspólnota międzynarodowa powinna sprzyjać zrównoważonej ścieżce rozwoju gospodarczego i promować globalizację gospodarczą w sposób uczciwy, wszechstronny i zrównoważony, czyli mówi o rzeczach, które z punktu widzenia Chin są oczywiście bardzo istotne i jakby najistotniejsze, natomiast to niekoniecznie tak musi być w przypadku każdego z tych krajów. I tutaj pozwolę sobie mieć pewne inne zdanie niż pan prezydent Xi, który powiedział, jak państwo, jak już przeczytałem, że globalne problemy takie jak terroryzm powinny być rozwiązane fundamentalnie przez rozwój. Proszę państwa, no państwo możecie mieć takie zdanie, jakie sobie chcecie na temat globalnego terroryzmu. Ja twierdzę, że globalnego terroryzmu nie ma, że istnieje terroryzm islamski. Ale to jest moja opinia. Nie słyszałem o terroryzmie katolickim, nie słyszałem o terroryzmie buddyjskim, natomiast wtedy, kiedy słyszę o terroryzmie, to jest terroryzm islamski bądź terroryzm lewacki, jak to się okazało w czasie rozruchów w mieście Hamburgu, niejakim mieście hanzatyckim Hamburgu. Ale w gruncie rzeczy jest, znaczy te terroryzmy się nawzajem przenikają, bo terroryzm lewacki jest, wspomaga terroryzm muzułmański i ten terroryzm muzułmański jest problemem całego świata. Natomiast pan prezydent Xi był uprzejmy powiedzieć, że sprawa tego terroryzmu, problem terroryzmu może być rozwiązany fundamentalnie przez rozwój. A ja o tym wiem i państwu to relacjonuję, że w Chinach właśnie jest taki sposób myślenia propagują również wszystkie lewicowe kraje, znaczy lewicowe rządy. Natomiast ja muszę przyznać, że z przykrością stwierdzam, iż nie ma to absolutnie nic wspólnego jedno z drugim. A to znaczy wszyscy, którzy są po lewej stronie sceny politycznej, uważają, że terroryzm muzułmański można rozwiązać, zlikwidować, a ucząc, nauczając, podnosząc wiedzę, podnosząc poziom wiedzy. Podczas kiedy to jest po prostu kłamstwo, zwykłe, ordynarne, lewackie kłamstwo. Lewicowe, dobra, ładnie, żeby to ładnie brzmiało, lewicowe kłamstwo. Otóż odsyłam państwa wszystkich do zamachowców, którzy dokonali ataku na World Trade Center w Nowym Jorku, ale nie tylko. Było ich tam chyba kilkunastu i z tego co ja wiem, z mojej wiedzy wynika, iż wszyscy z nich mieli wyższe wykształcenie. Kształcili się w krajach zachodnich. Byli oczywiście muzułmanami i kształcili się w krajach zachodnich. Wyższe wykształcenie. Więc proszę mi odpowiedzieć na takie pytanie. Co ma piernik do wiatraka? Dlaczego islamista, czyli radykał islamski, kształcony, czym się różni? Islamista, czyli radykał islamski, wykształcony od niewykształconego. Możecie mi państwo zdradzić tą tajemnicę, bo ja jej nie widzę. Nie widziałem, nie widzę i chyba już jednak nie zobaczę. I to nie dlatego, że jestem ślepy, tylko dlatego, że myślę. A media wszelkie starają się w nas, nam wbić w głowę, zrobić nam wodę z mózgu w tej materii, że tak właśnie jest, że istnieje zależność między terroryzmem a poziomem wykształcenia ludzi. Jest to absolutna bzdura, albowiem wahabici, czyli odłam islamu wywodzący się z Arabii Saudyjskiej zresztą, to ludzie świetnie wykształceni, a biegli w księgach i co z tego? Ano nic, mili państwo, nic. Tutaj nie chodzi o to, czy ktoś jest wykształcony, czy też niewykształcony tenże islamista. Czy człowiek, który niekoniecznie na początku musi być islamistą, wystarczy, żeby jego religią był islam, a już ci wahabici zrobią z niego, bez względu na jego możliwości, na jego wykształcenie, zrobią z niego po prostu kulę armatnią. I już. I koniec, kropka. Zrobimy tego bandyta islamskiego. Bez względu na to, czy on ma doktorat, czy też nie skończył żadnej klasy szkoły podstawowej. To nie ma żadnego znaczenia. Powtarzam jeszcze raz. Nie ma cienia znaczenia. Ale w Chinach ten jakby dogmat obowiązuje, no i nie ma innego wyjścia, tylko się z nim, tylko przyjąć go do wiadomości. No nie zgodzić się, ale przyjąć go do wiadomości. Zresztą według niego jest, chińskie władze postępują w Xinjiangu, starając się naprawdę ze wszystkich sił podnieść poziom życia Ujgurów. I dla mnie jest oczywiste, że to nie przyniesie absolutnie żadnego efektu z oczekiwanych oczywiście, bo oprócz tego, że poziom życia zostanie podniesiony. To jest jasne i jakby tutaj pełna zgoda. No, wszyscy Chińczycy powinni mieć, bez względu na wyznanie, powinni mieć możliwość godnego życia, prawda? Tu się zgadzamy i co to, tylko nie ma wątpliwości. Natomiast nie ma to żadnego znaczenia, ten podniesiony poziom życia, podnoszony wiecznie w Xinjiangu poziom życia, nie ma absolutnie żadnego znaczenia w kontekście terroryzmu bądź jego braku. Kompletnie. Są to dwie różne sprawy. No dobrze, ale ja się rozgadałem trochę nad tą rzeczą, która wydaje mi się być oczywista, no ale jak widzicie Państwo, musiałem polemizować z panem prezydentem Xi, co wcale mi nie sprawia żadnej przyjemności, bo uważam go za człowieka no wysokiej klasy, naprawdę wysokiej klasy. I teraz przywódcę wysokiej klasy. I teraz cóż pan Xi powiedział? Otóż cytuję, jeśli tylko będziemy postępować zgodnie z duchem BRICS-ów, otwartością, mówić o integracji, robić integrację, współpracować, wygrywać jakby wynikami, będziemy współpracować coraz ściślej w ramach BRICS-ów, to na pewo to drugie 10 lat to będzie 10 lat, złote 10 lat współpracy BRICS-ów. Z kolei obcokrajowcy przekazali panu prezydentowi poparcie dla chińskiego gospodarstwa, znaczy przekazali pozdrowienia od swoich przywódców i poparcie dla chińskiego gospodarstwa na zbliżającym się szczycie BRICS-ów w Xiamen. Przedstawiciele zagraniczni powiedzieli, cytuję, że kraje BRICS-ów powinny utrzymać jedność, współpracę w celu sprostania wspólnym wyzwaniom w dziedzinie gospodarki i bezpieczeństwa, takich jak antyglobalizm i terroryzm oraz zwiększanie wpływu BRICS-ów na sprawy globalne. Zgodzili się również ściśle współpracować z Chinami, aby zapewnić sukces nadchodzącego szczytu. Proszę Państwa, to właściwie wszystko, bo ta druga część tego artykuł dotyczy właśnie spotkania pana Yang Jiechi, czyli tego podstawowego spotkania tych przedstawicieli. Niczego innego, znaczy może szerzej tak mówiono o pewnych sprawach, niż tylko to, co powiedział pan prezydent Xi. Aczkolwiek ja muszę Państwu powiedzieć, że tutaj mam pewien dysonans poznawczy, albowiem te kwestie bezpieczeństwa są jakby, znaczy te kwestie bezpieczeństwa były w ogóle tematem, podstawowym tematem tego spotkania, tej piątki, no bo BRICS-y to pięć państw, prawda? I z jednej strony to było tematem spotkania, a z drugiej strony mamy napiętą sytuację na granicy, na całej części, tylko niewielkiej części granicy chińsko-indyjskiej. No więc mam tutaj pewien dysonans poznawczy, bo przecież i Indie, i Chiny należą do tychże BRICS-ów. Mili Państwo, jaka jest moja ocena tej organizacji? Ja odnosiłem wrażenie przez ostatnie 2-3 lata, znaczy naprzód, przez pierwsze 8 lat czy 7, odnosiłem wrażenie, że BRICS-y to jest taka sztuczna organizacja. Przez ostatnie 2 lata odnosiłem wrażenie, że tak jakby ta organizacja nabrała tempa. Jakby się coś zaczęło więcej dziać. Teraz niestety odnoszę wrażenie, że znowu sytuacja jest patowa. No bo tak, w Brazylii mamy problem. Brazylia sama ze sobą ma problemy. Indie i mają ze sobą problemy, i mają z Chinami problemy. Rosja ma problemy. Rosja ma problemy z Amerykanami. Praktycznie nie ma problemów tylko z Chinami. Chociaż z innymi też do pewnego stopnia ma problemy, bo w Azji Centralnej no Rosja trzyma się mocno politycznie, natomiast już ekonomicznie niekoniecznie. Mimo tego, że to jest w końcu Azja, czy Eurazja. Ta Unia Eurazjatycka Gospodarcza. Więc tak naprawdę jedynym krajem, który jest dynamiczny, który stara się ciągnąć to wszystko, są w dalszym ciągu Chiny. No ale to trochę za mało. Mimo tego, że Chiny są wielkie i coraz większe będą, to problem w tym, że no, same tego nie pociągną. Jeśli te pozostałe kraje w tych pozostałych krajach nie będzie większej woli, no to większej woli współpracy, większej woli kooperacji, to nic z tego nie będzie. Odnoszę właśnie wrażenie, że po tych 2 latach, kiedy wydawało się, że BRICS-y zdynamizowały swoje działania, to teraz niestety znowu odnoszę takie wrażenie, że ma miejsce to samo, co miało miejsce przedtem, przez poprzednie 8 lat. Że to wszystko takie jest, że może inaczej, że państwa uczestniczące w tym mają w tym jakby w tym konwektyklu pod tytułem BRICS-y mają tyle problemów na głowie, że sobie z nimi najzwyczajniej w świecie nie radzą. Chiny mają ich 3 razy więcej tych problemów na głowie, ale sobie z nimi radzą. Natomiast pozostałe państwa niestety nie. I jakby nic się na to nie poradzi. Jeśli kraje nie mają siły, nie mają chęci, bo już nie mają, mają tyle tych problemów, że BRICS-y są dla nich, mogą być dla nich. Ja oczywiście gdybam, ale odnoszę takie wrażenie po faktach. Ja się przyglądam faktom. Ja nie interesuje mnie gładkie gadanie. Bo prezydent Xi może zaklinać rzeczywistość. I to jest jego jakby dobre prawo. On może ich ciągnąć wszystkich za włosy, za ręce, za nogawki, żeby szli do przodu, ale sam ich wszystkich nie pociągnie. No po prostu nie. Ja odnoszę takie wrażenie, że to jest takie zaklinanie rzeczywistości, że rozmowy w obszarze BRICS-ów to jest zaklinanie rzeczywistości. Inaczej niż w obszarze Szanghajskiej Organizacji Współpracy, która może dlatego, że skupia kraje blisko siebie położone, praktycznie rzecz biorąc sąsiadów, jest łatwiejsza do sterowania na co dzień. Łatwiej się w niej poruszać i poruszać nią całą na co dzień. Natomiast tutaj no to są kraje z różnych kontynentów i giganty, i maleństwa, i gigant pod tytułem Chiny, i maleństwo w postaci RPA, i to RPA w dodatku, to już w ogóle nie wiadomo, dlaczego ono się tam, znaczy, można sobie wyobrazić, dlaczego ono się tam wzięło, ale to akurat chyba nie RPA powinno reprezentować Afrykę. To nie jest kraj reprezentatywny dla Afryki. To jest jedna wielka, niegojąca się rana. Ropiejąca rana. Więc tu, jeśli mam być szczery, to ja nie widzę w najbliższym czasie przed BRICS-ami jakiejś świetlanej przyszłości. Chyba że, no właśnie, zmieni się coś radykalnie, przynajmniej w większości tych krajów, i znajdą one same w sobie siłę do tego, żeby pójść do przodu. Ale na razie ja tego nie widzę. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.